Drodzy Państwo, i temat, który już kiedyś był dotknięty, bo powracamy, bo jest, wydaje się nam, dosyć ważny. Projekt uchwały parlamentu o ludobójstwie na Ukraińcach. Otóż w Radzie Najwyższej Ukrainy zarejestrowano projekt rezolucji upamiętniającej, jak to określano, ofiary ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-51. Jej autorem jest deputowany Ołech Musi. Pełna nazwa dokumentu brzmi: projekt uchwały o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach. No właśnie, naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk, też redaktor i autor książek, prosto z Wiednia. Witamy serdecznie, panie doktorze, kłaniamy się. I no, cóż jeszcze dopowiedzieć, no bo właściwie jak to się czyta, no to jest tak kuriozalne, że no, ręce opadają i uśmiech się pojawia taki gorzki na twarzy, no bo dopiero co żeśmy skończyli dyskusję o rzezi wołyńskiej, dyskusję. Stwierdzenie, że to jest ludobójstwo, natomiast tutaj tego typu no, przygotowuje się pasztet. Jak pan to ocenia?
Szanowni Państwo,
ale panie doktorze, gdyby można było bliżej ust, dobrze? Jakoś tak, bo ten telefon nam...
Dobrze,
o,
dobrze.
Jednak tak jest lepiej.
Powiem jeszcze inaczej, szanowni państwo. Parę dni temu Sejm Rzeczpospolitej przyjął uchwałę o ludobójstwie na ludności polskiej. Po wielu, wielu latach jest to niestety spóźnione o blisko 25 lat w swoich działaniach. I niestety ze strony ukraińskiej mamy kontrdziałanie mające właśnie na celu zdewaluować polskie środowiska historyczne, polską myśl historyczną, mającą na celu wyjaśnić to, co się w tych relacjach polsko-ukraińskich wydarzyło, co miało miejsce do tej pory. Można było przewidzieć pewne działania, że nastąpią ze strony ukraińskiej. Ukraińcy będą niestety, co widać na podstawie tego, co ojciec tutaj przytoczył, będą starać się ratować jakby swoją wizję historii i przeszłości swojej, mając niestety bardzo trudne odniesienie do swojej przeszłości, wielokrotnie mijające się z prawdą. I powiem jeszcze inaczej, w relacjach polsko-ukraińskich niestety mamy oparcie się na dwóch takich biegunach. Z jednej strony bardzo silne wsparcie środowisk politycznych polskich dla Ukrainy, ich wejścia do Unii Europejskiej. Rzeczywiście jest to zasadne, aby ich wspierać, ale jest niestety ono w pewnym stopniu bezgraniczne, bez takich merytorycznych podstaw w ramach spojrzenia na przeszłość, na relacje historyczne, jak i również gospodarcze, bo musimy pamiętać, że ten wymiar relacji polsko-ukraińskich to nie jest tylko przeszłość. One się przekładają również na współczesność. Przecież musimy pamiętać, że nadal nie mamy cofniętego embarga na polskie produkty żywnościowe. To jest niesamowicie ważne. Nadal nie jest to cofnięte. I Polacy udzielają wsparcia merytorycznego w środowiskach Unii Europejskiej. Uznawani jesteśmy oficjalnie jako ambasadorowie Ukraińców w Unii Europejskiej. Przyjmujemy bardzo przychylnie Ukraińców i bardzo dobrze. Natomiast musimy jasno i zdecydowanie patrzeć na relacje w kontekście stosunków międzynarodowych polsko-ukraińskich. I druga kwestia w tych relacjach, to jest właśnie budowa świadomości. Drugi stopień relacji polsko-ukraińskich to jest bardziej ze strony ukraińskiej opieranie relacji, narracji właściwie ukraińskiej na pewnej niewiedzy historycznej u Ukraińców, jak i również na zastraszaniu, bo niestety środowiska upolskie czy posłupolskie żyjące, współdziałające na obecnej Ukrainie, to jest bardzo sprawnie działająca machina polityczna, przed którą niektórzy ukraińscy politycy, oni są w tej chwili w mniejszości, niesłyszani tutaj ze środowisk polskich, przestrzegają. I to są te właśnie dwa bieguny, i polityczny, historyczny, jak i również świadomościowo taki duchowy wymiar tych relacji.
No właśnie, to tutaj ta ocena jest, tutaj powinna być bardzo też konkretna ze strony, z polskiej strony, że tak powiem. I jeszcze jedno, panie doktorze, dzisiaj data kolejna, rocznica co druga wymarszu pieszej kadrowej. Jest pan w Wiedniu, a więc stolica kiedyś Austro-Węgier, i pod no, płaszczem tego państwa powstawały regiony. Też warto to przypomnieć, prawda?
Warto przypomnieć i warto też pamiętać o jednym, że Austriacy, tak jak każdy zaborca, tylko dlatego Polakom się żyło lepiej w zaborze austriackim, ponieważ państwo austriackie stawało się coraz słabszym państwem. Z trzech czarnych orłów to był najstarszy, najsłabszy z tych orłów zaborczych w w stosunku do Polaków i z tego tytułu musiało słabiej działać to opresyjnie w stosunku do Polaków. I należy wyraźnie, jasno powiedzieć, że Austriacy wcale nie byli przychylni środowiskom polskim. Po prostu w tych relacjach wewnętrznych wykorzystywali jedne grupy społeczne, etniczne, polityczne przeciwko drugim. I tak było w przypadku Polaków, wykorzystywane to było również przez Ukraińców, jak i również przez inne środowiska polityczne. Ale rzeczywiście w 1914 roku, po rozpoczęciu I wojny światowej, środowiska polityczne polskie, niepodległościowe, praktycznie bardzo długo przygotowywały się już do pewnych działań politycznych. I wykorzystali słabość Austro-Węgier w ramach funkcjonowania jej administracji. Przygotowywały tutaj pewne struktury, struktury związane z związkami strzeleckimi, jak i również polskie związki drużyniackie czy też strzeleckie, tak jak powiedziałem. I te dwa środowiska, drużyniaków i strzelców, zostały wezwane przez środowiska niepodległościowe na czele z Piłsudskim do organizowania się w środowisko wojskowe Polską Armię. O tyle jest to ważne, że 3 sierpnia 1914 roku zostali oni jakby scaleni w jedno grono, wspólnie działające dla dobra Rzeczpospolitej przyszłej, dla budowy Polski, jako pierwsza kompania kadrowa na Oleandrach 3 sierpnia 1914 roku, około godziny 18, została utworzona pierwsza kompania kadrowa. Oczywiście 6 sierpnia, dzisiaj jest rocznica, o godzinie 2:42 pierwsza kompania kadrowa wyszła z Oleandrów w swój pierwszy bój w kierunku na północ, na Miechów, przechodząc miejscowość Michałowice, ówczesną graniczną miejscowość, niszcząc słupy graniczne na ziemiach polskich, w środku ziem polskich, niedaleko Krakowa, słupy carskie. Weszli na tą drogę. Oczywiście zatrzymali się w Miechowie, następnie ruszyli w stronę Warszawy, nie doszli do Warszawy i stanęli w Kielcach. Następnie z Kielc musieli wrócić z powrotem na tereny Małopolski. Bardzo ważne to było, ponieważ musimy pamiętać w kontekście tych działań pierwszej kadrowej, tego Zalążku Wojskowego Polskiego, gdzie Piłsudski powiedział wyraźnie, już nie jesteście strzelcami, drużyniakami, jesteście żołnierzami polskimi, którzy mają jeden znak nad sobą, orła polskiego. I to było niezwykle wymowne i niezwykle ważne, ponieważ rzeczywiście z małej formacji liczącej ponad 145 osób do około 170 osób powstał zalążek Wojska Polskiego. Tu chodziło w dużym stopniu o przypomnienie Polakom, iż po kilkudziesięciu latach pierwszy raz na ziemiach polskich, na tych wielkich obszarach ziem polskich, musimy pamiętać, że to były całe obszary ziem zaborczych, powstała formacja, która była mundurowana i oznaczona polskimi znakami wojskowymi, polskimi symbolami narodowymi. I to było niezwykle ważne. Ostatnio takie oddziały walczyły na ziemiach polskich w czasie Powstania Styczniowego, którymi to oddziałami bardzo bestialsko rozprawiali się zaborcy austriaccy. Zresztą w 1914 roku jeden z dowódców generałów carskich wydał rozporządzenie, na mocy którego jasno było określone. Każdy Polak urodzony na ziemiach z państw Imperium Rosyjskiego, który będzie złapany jako jeniec wojsk tych legionów, tych wojsk polskich tworzonych pod auspicjami tutaj Piłsudskiego, będzie potraktowany jako bandyta i będzie automatycznie podlegał karze śmierci. To był niezwykle istotny hamulec w działaniach miejscowych Polaków na pozostałych ziemiach. I to było tutaj niezwykle ważne. Ale jak czas pokazał, Polacy obudzili się, rzeczywiście obudzili się. Był to pierwszy krok do odtwarzania, jak historia pokazała w następnych latach, polskiej armii, polskiej wojskowości, polskiego wojska, od oddziałów pieszych, piechurów po kawalerię, bo przecież oddział kawalerii założył się pod dowództwem Beliny Prażmowskiego. I efekt tego była wielka wiktoria 1920 roku, 15 sierpnia, którą za parę dni będziemy mieli znowu możliwość jako Polacy wspaniale obchodzić.
No i właśnie, także ten wymarsz z Oleandrów był takim zalążkiem, zalążka przyszłej Polski niepodległej.
Tak
można powiedzieć. Panie doktorze, Wiedeń, pan jest teraz w Wiedniu, wiemy, pan się tutaj przedstawiał. No, pytanie o Polskę, jak tam ślady polskie się odnajduje tak na marginesie? Wiadomo, Kalenberg.
Wiedeń jest dużym miastem, ma wiele pamiątek, wiele dzieł, wiele zabytków architektonicznych. Pośród nich można znaleźć również Polonika, warto zajrzeć do Kościoła Polskiego, ale również warto zajrzeć na Gulę Kalembek. Zachęcam każdego, który będzie przejeżdżał przez jeden dni, tutaj będzie przez jeden, dwa dni, to zachęcam zajrzeć na Kalemberg, zobaczyć polską tradycję, gdzie polski oręż jest pięknie upamiętniony. Wielka Wiktoria Wiedeńska z 1683 roku, zwycięstwa Jana III Sobieskiego. Dwa takie podstawowe miejsca zachęcam. Oprócz tego zachęcam do podróżowania i zwiedzania Wiednia, jeśli ktoś z Państwa już
tam będzie. A więc trzy rzeczy omówione. Projekt uchwały Parlamentu Ukraińskiego nieszczęsny. Potem także rocznica wymarszu pierwszej kadrowej. No i podróże historyczne. Pan doktor Dariusz Kucharski był naszym gościem. Pan doktor, też zachęcamy do czytania pana tekstów w internecie i w książek również. I dziękujemy za wypowiedź.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.